W tym przeczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii dwa razy powtarza się słowo biada. Jeżeli przypominamy sobie fragmenty Ewangelii z poprzednich dni, to tam również Jezus używał tego słowa biada. Jezus wypowiada to słowo nie po to, by kogoś potępiać, ale po to, by doprowadzić do ich przebudzenia. Faryzeusze, uczeni w prawie, uczeni w piśmie, mają się po spotkaniu z Jezusem przebudzić. Mają inaczej popatrzeć przez pryzmat Jezusowego nauczania na swoje dotychczasowe życie. I tak sobie, drodzy, myślę, że dobrze by było, gdyby słowo biada pojawiło się w Ewangelii także w kontekście naszego życia. Bo nie będzie dobrze, jeśli czytając kolejne rozdziały i wersety, człowiek dojdzie do wniosku, że słowo biada go nie dotyczy. Że już tak sobie życie poukładał, już tak się nawrócił, że Pan Jezus tego słowa biada do człowieka skierować nie ma prawa. Każdy z nas, moi drodzy, powinien się nawracać. Wszyscy chcemy być święci, dążymy do świętości, ale jeszcze nad niczyją głową aureolka tutaj się nie świeci. Skoro nawet Piotr, który był tak blisko Jezusa, usłyszał w pewnym momencie te gorzkie słowa "Zejdź mi z oczu, szatanie", no to tym bardziej my. I warto, znając Jezusową Ewangelię, na tyle, na ile ją znamy, zrobić sobie taki rachunek sumienia, czy w jakimś tekście, czy w jakiejś jezusowej katechezie to jezusowe słowo biada nie powinno wybrzmieć także w kontekście do mnie. Może w tym rozdziale, gdzie mowa jest o tym, że mamy kochać bliźniego jak siebie samego, może tam Jezus, patrząc na mnie czy na kogoś z was, chciałby powiedzieć: biada ci, bo jeszcze jesteś daleko od tego, jak być powinno. A może w jakimś innym miejscu? Może tam, gdzie mowa jest o modlitwie? Nie chcę wam, drodzy, za dużo podpowiadać, ale myślę, że słowo biada warto gdzieś tam mieć w zanadrzu, żeby nie wpaść w takie samo uwielbienie, w taki samo zachwyt, dochodząc do wniosku, że już jestem tak bardzo ewangeliczny, że Pan Jezus zawsze i wszędzie jest ze mnie zadowolony. To jest pierwsza myśl. Pozwólcie mi na jeszcze jedną. Jezus dzisiaj napiętnuje faryzeuszów za to, że budują grobowce prorokom, a ich przodkowie tych proroków pomordowali. Jak możemy to przełożyć? Ano tak, że faryzeusze wolą koncentrować się na tych, którzy są umarli, a nie na tych, którzy są żywi i wzywają do nawrócenia. Koncentrują się na tym, co jest martwe, bo grobowce stawia się ludziom martwym. A kiedy ci martwi byli żywymi, kiedy głosili Ewangelię i wytykali błędy, to ci faryzeusze nie chcieli ich słuchać. I tak sobie też myślę, że w naszym życiu też może być taka pułapka, że będziemy się bardziej, nawet we wspólnocie Kościoła, koncentrowali na tym, co jest martwe, co jest zewnętrzne, co jest może trochę sztuczne, niż na tym, co w Kościele jest żywe. Co mamy w Kościele żywego? Co jest najważniejsze? Żywa relacja z żywym Jezusem. To jest najważniejsze. Wielu ludzi o tym nie myśli. Wystarczy popatrzeć na przykład na kościoły w centrum Krakowa, do których pielgrzymują całe grupy różnych turystów. Z tych turystów, szczególnie zagranicznych, niewielu ma świadomość, że wchodzi do miejsca, gdzie jest żywy Jezus, gdzie trzeba przyklęknąć, chwilę się zatrzymać, bo to jest ta czerwona lampka nad tabernakulum, tak jak na sygnalizacji świetlnej, zatrzymaj się, czerwone. Naprawdę, niewielu ludzi, zresztą co wam będę mówił, dobrze to wiecie, Kościół Mariacki stał się muzeum, do którego ludzie wchodzą i nawet nie zwracają uwagi, że w tej bocznej kaplicy jeszcze nie tak dawno była całodzienna adoracja. Patrzą na piękne witraże, podziwiają piękne sklepienia, ołtarz Wita Stwosza, ale tego, który jest żywy, zobaczcie, nie widzą. I myślę, że to jest taka pułapka i ogromne zagrożenie także dla wielu z nas. Ja sam znam tu w Krakowie takiego człowieka, właśnie przewodnika, który żyje z tego, że oprowadza różne grupy po mieście. Słuchajcie, wiedzę na temat kilku kościołów w centrum ma naprawdę ogromną. Może godzinami mówić o Mariackim, o katedrze na Wawelu, o kościele Piotra i Pawła. Zna się na tym. Codziennie jest w kościele z wieloma grupami, wiele razy dziennie. Tylko zobaczcie, może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że facet kilka lat temu podpisał apostazję. Wypisał się z kościoła. Nie ma z kościołem, nie ma z Panem Bogiem nic wspólnego. Zupełnie żywy Jezus go nie interesuje. Jego interesuje to, co zewnętrzne. To, co tak naprawdę w kościele jest martwe, no bo bez Pana Jezusa po coż byłby Kościół? I mówię, to jest niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Jeżeli zgubimy żywą relację z żywym Jezusem, to co nam zostanie? Mówię wam o tym, kochani, bo dotyczy to nas także. Mam teraz na myśli kilka pogrzebów, które miałem w tej parafii już. Też kaplice cmentarne są świetnym przykładem tego, jak ludzie nie umieją się odnaleźć w przestrzeni sakrum. Na środku stoi trumna, a oni na cały głos ze sobą rozmawiają, bo się dawno nie widzieli. A Pan Jezus w tabernakulum. Można bardzo łatwo zatracić istotę. I dlatego Pan Jezus napiętnuje faryzeuszów, że oni budują grobowce temu, co martwe, co tak naprawdę nieistotne. Ale tych, którzy byli żywi i którzy mieli misję głoszenia nauki Jezusa, nauki Boga, Słowa Bożego, nie słuchali, odtrącili. Te dwie rzeczy, drodzy, dzisiaj chcę wam zostawić. Niech z tego zrodzi się jakieś konkretne dobro i w moim, i w waszym życiu. Amen.